Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, Maciej Goniszewski, witam w audycji Uniwersytet Gdański przedstawia. Dzisiaj gościmy laureatów oraz ich opiekunów naukowych czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach, Mediastery, organizowanej przez kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Gdańskiego. Zacznę od przedstawiania, od laureatki głównej, od pierwszego miejsca, pani Joanna Grzechnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsza nagroda za pracę Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie ruchów miejskich w Krakowie. Studium przypadku Krakowski Alarm Smogowy. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witam też panią, która nadzorowała pisanie tej pracy, była opiekunem naukowym, panią doktor habilitowaną Marię Magowską.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witam też laureata drugiego miejsca, pana Krzysztofa Grządzielskiego z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. To drugie miejsce otrzymał za pracę Radio Emaus jako przykład medium lokalnego o profilu społeczno-religijnym.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I witam opiekuna naukowego, pana profesora Ryszarda Kowalczyka.
Witam serdecznie.
Mam pytanie do laureatów konkursu. Co was skłoniło do zainteresowania się mediami i badania ich pod względem naukowym?
Skłoniło mnie chyba do tego to, żeby lepiej odnajdywać się we współczesnym świecie po prostu, żeby poznać mechanizmy, które kierują uwagę odbiorców na pewne tematy, odwracają uwagę od innych, żeby być bardziej świadomym obserwatorem świata.
Czyli żeby być przygotowanym na ewentualne manipulacje ze strony mediów?
Nie użyłabym takiego określenia. Raczej, żeby być świadomym obywatelem społeczeństwa globalnego.
No, w moim przypadku to wybór był dość naturalny, bo ja większość swojego zawodowego doświadczenia mam związaną z radiem i to radio w życiu jest cały czas, więc wspomniałeś o tytule pracy Radiu Emaus, więc to było dość naturalne, że skoro praca magisterska, skoro kończymy kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, no to napiszę o czymś, co kocham najbardziej, czyli radio. Stąd powstała praca i to było takie, myślę, najlepsze, co można zrobić, jeśli się myśli nad tematem pracy magisterskiej, czyli żeby połączyć swoje pasje, pasje do nauki, pasje do opowiadania o świecie, a taką pasją jest radio. Radio opowiada o świecie, o tym, co dookoła nas. No i żeby zrobić z tego coś, co jest nowym tworem przez połączenie tych dwóch rzeczy. I tak wyszła praca magisterska o radiu, po prostu.
No dobrze, to się cofnę trochę bardziej w przeszłość. Skąd się wziąłeś na tym kierunku?
Skąd się wziąłem na tym kierunku? To nie był mój pierwszy kierunek, bo pierwszy kierunek to były stosunki międzynarodowe. Ten kierunek też skończyłem na studiach magisterskich, bo nigdy nie chciałem studiować dziennikarstwa i taki był mój plan na życie, że najpierw coś, nazwijmy to, poważnego, a ta pasja to w praktyce. Później rzeczywiście wyszło to dziennikarstwo, ale to było już od dzieciństwa. To znaczy media mnie interesowały od dzieciństwa, więc jakby cały czas gdzieś konsekwentnie dążyłem do tego, żeby mediami się zajmować, począwszy od założenia gazetki w szkolnej w gimnazjum jeszcze, to tak konsekwentnie szło po prostu krok po kroku. Później było radio studenckie, w którym byłem od samego początku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Radio Meteor, więc miałem okazję tak naprawdę tworzyć to dzieło, być później redaktorem naczelnym, no i to tak kroczyło sobie krok po kroku, aż później było Radio Emaus, które miałem okazję opisać bardziej szczegółowo w pracy magisterskiej.
To teraz mam pytanie do opiekunów naukowych. Tutaj laureatka powiedziała, że chciała lepiej rozumieć media, chciała być świadomym obywatelem infowioski, byśmy tak mogli powiedzieć. Ty powiedziałeś, że jesteś po prostu zaangażowany w media, sam jesteś dziennikarzem, więc to było dla ciebie naturalne. I prawdopodobnie wielu z waszych studentów, którzy przychodzą, mają podobne motywacje. Z czym oni się wtedy zderzają, kiedy zaczynają badać tą sprawę pod względem naukowym? Jakie błędy tutaj popełniają? Ewentualnie co ich zaskakuje, że jeżeli chcę się zająć pod względem naukowym mediami, to czym muszę się zająć?
Ja sądzę, że przede wszystkim problemem studentów rozpoczynających pisanie pracy magisterskiej, czyli naszych seminarzystów magisterskich, jest to, że mają po kursie metodologii z nauk społecznych i z medioznawstwa słabe przygotowanie praktyczne do przeprowadzenia własnych badań, bo jednak, żeby przeprowadzić poprawne badania empiryczne, no trzeba mieć pewne podstawy, a sądzę, że jeden semestr jest absolutnie niewystarczający w trakcie studiów, na pierwszych latach studiów z metodologii i ci studenci borykają się no, warsztatowo, bym powiedziała. No ale jeśli mają pasję, no to sami to uzupełnią z pomocą promotorów i myślę, że można przeprowadzić wtedy bardzo dobre badania. I przypadek pani Joanny jest o tyle nietypowy, że ona wcześniej ukończyła socjologię, więc miała już ten warsztat badawczy opanowany, bo na socjologii jest dużo praktyk i to jest bardzo ważne, żeby samemu przeprowadzać już jakieś badania, nawet na małych próbach, umieć analizować, znać te wszystkie etapy procesu badawczego i wtedy badania są po prostu poprawne i mogą wnosić coś dobrego i coś nowego do wiedzy, poszerzać nasze horyzonty. Natomiast jeśli są przeprowadzone nieprawidłowo i studenci nie mają tych umiejętności, nie posiadają tych umiejętności, no jest bardzo trudno pracować z takimi studentami.
Panie profesorze?
Ja myślę, że w sytuacji Krzysztofa, który pisał u mnie pracę magisterską, takiego problemu nie było. Krzysztof był studentem, który odrobił lekcje w metodologii i też wykazywał się taką sumiennością, skrupulatnością. No to oznacza, że po prostu wiedział, gdzie idzie. Gdzie chce dojść, jaki sobie postawił cel, jak do niego dojść właśnie, jak rozwiązać te problemy badawcze. I ta praca, jak już podkreślałem na gali wręczenia nagród, była dla mnie z przyjemnością. No może to jest wyjątkowy student, ale chyba wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby wszyscy studenci tacy właśnie byli, czyli obowiązkowi, rzetelni, no i przede wszystkim pracowici.
No i ja może tylko dodam, żeby nie było tak słodko, że ja już miałem te doświadczenie napisania wcześniej jednej pracy magisterskiej. To była też poniekąd praca ze stosunków międzynarodowych, ale o mediach, bo o mediach na przykładzie, jak one działały w kontekście obrazu wojen i konkretnych konfliktów zbrojnych. Więc już miałem pewien background, coś, jakieś już doświadczenie w pisaniu tej pracy, więc napisanie kolejnej było, nazwijmy to, łatwiejsze. W taki sposób, może tak.
Czyli obydwoje byliście już doświadczeni z tego, co słyszę. Była to, że tak powiem, doskonalenie warsztatu naukowego. Czy będziecie kontynuowali te badania?
Ja właściwie już od jakiegoś czasu kontynuuję te badania. Jestem studentką drugiego roku studiów doktoranckich w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i nadal badam ruchy miejskie. Jest to przedmiot mojej pracy doktorskiej.
No ja natomiast już pan profesor mnie i przekonywał i przekonał, już mogę powiedzieć, do tego, żeby złożyć dokumenty i złożyć swoją aplikację na studia doktoranckie w lipcu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Także to zrobię na pewno. No i myślę, że radiofonią będę się zajmować dalej w nieco innej pewnie skali niż w przypadku opisywania konkretnego radia, tak jak było tutaj w przypadku pracy magisterskiej. Więc tak, te badania na pewno gdzieś tam będą kontynuowane i dalej ta pasja, myślę właśnie powiązana tej praktyki z taką naukowym spojrzeniem będzie dalej rozwijana.
Przeglądając twoją pracę o ruchach miejskich, zastanawiałem się nad taką sprawą. Często się mówi o tym, że internet, social media spowodowały to, że jesteśmy wprawdzie bardzo aktywni, ale tylko i wyłącznie w internecie. Ty próbujesz w tej pracy udowodnić, że ta aktywność w internecie z Facebooka, Twittera przenosi się też do realnego życia. Czy faktycznie to jest trwałe zjawisko, czy to tylko takie akcje jak w twoim przypadku smog, czyli tak, że tak powiem, bardzo mocno zaangażowane w odczucia ludzkie, w emocje, w zdrowie, czyli podstawową potrzebę człowieka, mogą tak że tak powiem, przejść z tego internetu do realu?
Nie sądzę, żebym miała podstawy do wnioskowania, ponieważ ja nie badałam odbiorców tych komunikatów, które za pośrednictwem głównie mediów społecznościowych, w tym przypadku Krakowski Alarm Smogowy, w jaki sposób się komunikuje, ale ja jego badałam, nie badałam odbiorców, więc ja osobiście, moje doświadczenia są takie, że te działania się przenoszą, zaczynają się w mediach, a później przenoszą się do fizycznego działania w realu, ale to jest tylko część tych odbiorców komunikatów ruchów miejskich. A są tacy właśnie kanapowi aktywiści, o których tam też wspominałam w swojej pracy. To zjawisko określane jest jako slaktywizm. I tacy ludzie zawsze będą. Traktują social media jako narzędzie do kreowania własnego wizerunku, własnego obrazu siebie. Też narzędzia, które dają im media społecznościowe, są przydatne na przykład w tworzeniu wizerunku altruisty. Same te platformy, na przykład fundraisingowe, zachęcają, żeby pochwalić się na przykład po wykonaniu jakiejś wpłaty na Facebooku tą informacją. Więc zależy, jakich odbiorców mamy na myśli. Są aktywiści, dla których e-mobilizacja jest jednym z elementów działań i ja się raczej tą grupą zajmuję, którzy wykorzystują nowe media tylko jako narzędzie większych działań. Ale oczywiście są też tacy, którzy siedzą na przysłowiowej kanapie i tylko klikają, lubię to.
Ale tam w twojej pracy padło na takie dosyć kategoryczne stwierdzenie, że wypełnia się pustka, którą wcześniej obserwowano już od lat 70. takiej aktywności społecznej właśnie dzięki mediom społecznościowym.
Miałam na myśli próżnię socjologiczną, tą przestrzeń, która przez lata, trzeba pamiętać o tym, że Polska historycznie jest uwarunkowana w taki sposób, że przestrzeń ta mezospołeczna, właśnie nie ta najbliższa mikrospołeczna, otoczenie, sąsiedzi, czy makro, poziom już międzyinstytucjonalny, ona została wyrugowana i zmienił się sposób myślenia. Bardzo spadło zaufanie społeczne. Te wszystkie zmiany, które zaszły przed zmianą systemu w Polsce, wpływają do dzisiaj na to, jak ludzie ze sobą współpracują lub nie współpracują. Badania ruchów miejskich leżą w obrębie badań społeczeństwa obywatelskiego, czyli badań kapitału społecznego. To jest przestrzeń trudna empirycznie do uchwycenia. W jednej z poprzednich prac na studiach socjologii zajmowałem się metodami pomiaru kapitału społecznego. W dojrzałych demokracjach stosuje się wzorce kapitału społecznego definiowanego przez Roberta Putnama, który postrzega kapitał społeczny jako poziom zaufania i też miarą tego kapitału jest liczba organizacji pozarządowych, uczestnictwo obywateli w organizacjach pozarządowych. W Polsce właśnie przez tą naszą przeszłość, już nie będę się cofać dalej, ale tak naprawdę najpierw wzorce obywatelskie raczej opierały się na wzorcach walki przeciwko opresyjnemu państwu. Później był socrealizm, kiedy bardzo mocno spadło zaufanie i nie było w ogóle współpracy, a później, kiedy po 89 nastąpiła transformacja systemowa, pozbyto się w ogóle wszelkich wzorców współpracy, takich jak koła gospodyń wiejskich. Wszystko, co było kojarzone z tamtym okresem, zostało zapomniane i było źle postrzegane. Teraz widać, że ludzie potrzebują tego. Człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje ze sobą być, ale jeszcze nie wiem, czy potrafi wspólnie postrzegać coś, co może zrobić razem. Czy widzi, że współpraca daje korzyści wszystkim?
Pani doktor, czy wiele jest badań, które łączą właśnie takie zjawiska społeczne z mediami i wpływu mediów na te zjawiska?
Powiedziałabym,
społeczne?
Że coraz więcej jest takich badań i wydaje mi się, że dobrze by było, żeby właśnie prace magisterskie to jest taka właśnie bardzo dobry okres, żeby przećwiczyć, żeby samemu coś pokazać, samemu coś zanalizować, bo ja mówię, że dzisiaj absolwenci dziennikarstwa nie będą raczej dziennikarzami w dużej liczbie, ale będą pracowali w zawodach okołomedialnych, czyli na przykład będą rzecznikami prasowymi, czy rzecznikami jakiejś firmy, prawda? Więc oni powinni, mając problem do przedstawienia, powinni ten problem umieć zanalizować. Więc wydaje mi się, że prace magisterskie, które są oparte na badaniach właśnie empirycznych, no mogą wnieść nam coś do rozwoju nauki, prawda? I medioznawstwo jako dyscyplina nie jest długo w Polsce odrębną dyscypliną, ale w tym kierunku zmierzamy, żeby ten warsztat, metody stosowane w badaniach medioznawczych były coraz bardziej doskonałe i ujmowały przede wszystkim zjawiska w takim ujęciu interdyscyplinarnym. To, co dzisiaj właściwie w każdej dziedzinie się dzieje, że bez badań interdyscyplinarnych nie jesteśmy w stanie prowadzić rzetelnych badań, że potrzebujemy fachowców i potrzebujemy konsultacji z różnymi zawodami, żeby pokazać złożoność. I chociażby przykład pracy magisterskiej pani Joanny jest tutaj bardzo dobrym przykładem, bo i mamy warstwę tam czysto medioznawczą, mamy socjologiczną, jest też prawna, bo pokazuje na przykład, że prawo do życia w czystym środowisku ekologicznym to jest prawo człowieka. I właśnie takie badania pokazują nam, że potrzebna jest ogromna edukacja w społeczeństwie, żeby ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, że to nie jest jakiś wymysł, wybryk, że w Krakowie w okresie grzewczym, bo to się dzieje przede wszystkim, poziom smogu jest bardzo wysoki w okresie grzewczym, że ludzie noszą maski, czy że zamyka się okna, nie wietrzy w ciągu dnia, bo jest ten poziom bardzo wysoki, wysokie natężenie tych pyłów zanieczyszczających miasto i że w przedszkolach próbuje się jakieś zakładać filtry, żeby te dzieci mniej wdychały właśnie tych wszystkich, no często powiedzmy szczerze, rakotwórczych zanieczyszczeń. Więc to jest ważna taka, widzę, praca u podstaw, bo takiej nam jeszcze potrzeba, żeby ludzie uświadomili sobie, że nie można byle czym palić, że jeśli ktoś tak postępuje, to działa nie tylko na szkodę swoją i własnej rodziny, ale sąsiadów, bo my mamy przecież największe zanieczyszczenie tam, gdzie są domki jednorodzinne, bo jeśli chodzi o ogrzewanie wielomieszkaniowych budynków, to tam już jest ekologicznie, tak? Bo jest podłączony do miejskiego przedsiębiorstwa grzewczego i zachowane są wszelkie normy, które są wymagane. Natomiast wielki problem to jest właśnie budownictwo jednorodzinne, no i oczywiście spaliny z samochodów. No to jest przy położeniu jeszcze Krakowa, który jak wiemy jest w Niedce. W związku z tym u nas najlepsza pogoda jest wtedy w zimie, kiedy jest dużo wiatrów i pada deszcz, śnieg. To jest wspaniale, bo wtedy jest mniejsze skażenie po prostu powietrza.
Zapraszam w tej chwili na przerwę muzyczną i wracamy do dyskusji po piosence.
Of you, and I wonder if you ever think of me. I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Oh, cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight. And I'm homebound.
Witam po przerwie. Przypomnę, że naszymi gośćmi są laureaci konkursu Mediastery na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Mam teraz pytanie do laureata drugiego miejsca, do pana Krzysztofa Grądzielskiego. Pisałeś o radiu niesformatowanym, o radiu, w którym się dużo mówi, a jest trochę mniej muzyki. Czy wyobrażasz sobie, żeby w jakimś radiu była audycja taka, jak my mamy teraz, że gadamy, gadamy i gadamy?
Tak, bo taka jest w Radiu Emos też.
Często się tak zdarza?
Tak. No, są takie radia, które nie będziemy wymieniać nazw, które generalnie są radiami, byśmy powiedzieli tak kolokwialnie, gadanymi. Więc i one mają nawet całkiem niezłe wyniki słuchalności w takim ogólnopolskim ujęciu, więc to jeszcze można zrobić takie radio, w którym słowo nie jest bardzo istotne, to, że się do słuchacza mówi, to, że mu się towarzyszy przy najrozmaitszych czynnościach w ciągu dnia, to, że się porusza wątki, które są bardziej skomplikowane i wymagają więcej czasu niż szybka 8-minutowa rozmowa o poranku. No właśnie w taki sposób, jak my się tutaj teraz spotykamy i przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut rozmawiamy, zgłębiamy jakieś tematy. Więc tak, zdarzają się takie audycje nieraz. To są całe właściwie pasma, w przypadku naszego radia, Radio Emaus, całe pasma wieczorne. Ale pamiętam czasy studenckiego radia, Radio Meteor. Mieliśmy dokładnie taką samą filozofię. To znaczy, dzisiaj dostęp do muzyki jest na tyle duży, że każdy może sobie znaleźć taką muzykę, jaką chce słuchać w danym momencie. I w tym akurat tym aspekcie radio mu nie do końca do szczęścia jest potrzebne. Natomiast potrzebne jest to, kiedy pojawia się dziennikarz, ktoś, kto przekazuje pewną myśl, ktoś, kto pomyślał nad tematem, ktoś, kto chce słuchacza czymś zaciekawić. I wtedy to radio rzeczywiście jest warte włączenia.
No ale jednocześnie napisałeś, że no, słuchalność Radia Emaus nie jest zbyt duża. Może faktycznie słuchacze nie potrzebują tyle gadania.
Ale to wynika z kilku rozmaitych aspektów. To po pierwsze dlatego, że Radio Emaus jest radiem społeczno-religijnym. To od razu narzuca jakby pewną percepcję patrzenia na tą stację z punktu wizerunkowego, ale też z punktu oczywiście tego, jakie tematy też po części są poruszane, czyli konkretnie chodzi o kwestie religijne, czy szeroko rozumianej właśnie wymiarów religii, to nie tylko tutaj religii katolickiej, bo też poruszamy rozmaite wątki dotyczące innych wyznań. Więc to jest jeden z aspektów, a drugi to z pewnością konkurencja, ona jest duża. Ja nie powiem, że jest lepsza, aczkolwiek oczywiście zestawiając wyniki słuchalności możemy powiedzieć, że w pewnej mierze tak, albo że w pewnej mierze słuchacze wolą rzeczywiście może radio, w którym jest więcej muzyki takiej czy innej, a niekoniecznie takiej, jaką my proponujemy. Ale po trzecie, a to już może ci, którzy mediami się zajmują, to doskonale wiedzą, że badania Radio Track, czyli badania słuchalności stacji radiowych w Polsce, które są w tym, nazwijmy to, dole tabeli, no to jest tak naprawdę błąd statystyczny. To znaczy nawet duże stacje, które mają po kilka procent, one są nadal w błędzie statystycznym takiego badania. To są bardzo niewymierne badania. Nikt lepszych może do tej pory nie wymyślił albo nie chce wymyśleć. Natomiast to są badania, które można brać pod uwagę, ale nie powinny stać się wyznacznikiem jednym i jedynym.
Słyszałeś, może jest taka propozycja jednego z posłów, który chce, żeby było więcej polskiej muzyki. To jest często powracający motyw, więcej polskiej muzyki w polskich stacjach. Jak to oceniasz?
W raporcie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w jednym, nie pamiętam teraz w którym roku, wskazano właśnie, że Radio Emos wybija się tym, że gra bardzo dużo polskiej muzyki. U nas rzeczywiście tak jest. Ja powiem tak, narzucenie czegoś w każdym kontekście odgórnie jest najgorszym możliwym elementem stanowienia prawa. Przede wszystkim dlatego, że polska muzyka jest różna. Każdy oczywiście lubi rozmaite gatunki, ale uważam, że przede wszystkim istotą i kluczem wyboru powinna być wartość danego utworu. Granie kiczu tylko dlatego, że jest polski, nie ma sensu.
Panie profesorze, jak pan przewiduje przyszłość w ogóle radia? Czy te radia sformatowane zupełnie zdominują rynek, czy będziemy mieli renesans tych takich małych stacji?
Myślę, że radio jest takim niszowym środkiem komunikowania i ta słuchalność świadczy o tym, że ludzie słuchają radia przy pracy, jadąc samochodem, coś robiąc, natomiast nie słuchają radia dlatego, że muszą słuchać radia, bo i czy go lubią, czy lubią jakąś stację, ale dlatego, że ono im bardziej towarzyszy. Ale ja upatruję tutaj w tym kontekście wielką wartość radiofonii, bo radio to jest miejsce, gdzie operuje się głównie słowem. Krzysztof tutaj mówi o muzyce, jest muzyka, czyli jest rozrywka, ale to słowo. I nie ma innego medium, w którym słowo by się w taki sposób odbierało, jak właśnie poprzez słuchanie rozgłośni radiowych. Więc ten sposób odbioru tego słowa mówionego ma swoje takie walory wychowawcze, edukacyjne. Ono też uwrażliwia. Jeżeli radio jest takie proobywatelskie, to próbuje prezentować różne punkty widzenia. Ale na tym się ta rola radiofonii nie zamyka, bo chodzi o to, żeby ludzie umieli ze sobą rozmawiać. I mnie się wydaje, że radiofonia właśnie wbrew temu, co się na ogół sądzi, że telewizja, że przekaz audiowizualny dominuje, on jest taki naturalny, to radiofonia daje głębszą możliwość, czy możliwość głębszego przeżywania słowa. A to uczy, jak już mówiłem, wrażliwości i też powinno uczyć nas szacunku do różnych opinii, do różnych poglądów. I radiofonia, tak jak tutaj ta audycja, którą pan tak mile prowadzi, służy nie tylko wyrażaniu naszych opinii, naszych poglądów, czy też wiedzy, czy osiągnięć badawczych, tak jak tutaj laureatów tego wspaniałego konkursu Mediastery, ale uczy nas czegoś więcej. Uczy nas zrozumienia drugiego człowieka, zrozumienia zjawisk, właściwie zadawania sobie cały czas pytania o to, po co to robimy, co robimy. Czyli czemu to ma służyć? I wszyscy szukamy tego, co jest dobrym. No a że istnieje też oprócz dobra zło, więc też w radiofonii można na podstawie choćby głosu różnych ludzi, którzy nie bardzo panują nad tym głosem, no dowiedzieć się, jakie ludzie mają emocje. Natomiast bardzo mało możemy się dowiedzieć wtedy tego, co mają naprawdę do powiedzenia. Więc może radiofonia jest właśnie tym miejscem, w którym spotykają się ludzie, których jest mało, ale oni mają coś do powiedzenia. W odróżnieniu od tej dużej masy ludzi, którzy mówią, a nie zawsze wiedzą, co mówią.
Jesteście laureatami 4. edycji konkursu. I teraz mam pytanie do każdego z tu zgromadzonych. Jaki temat chcielibyście zobaczyć wśród zwycięzców 5. edycji? Co uważacie, że jest interesującego w tej chwili w medioznawstwie, co można byłoby zbadać i co by miało szansę w tej chwili na nagrodę za rok?
No to jest morze tematów.
No musisz jeden wybrać.
Jeśli byłaby to radiofonia, to pewnie byłoby to bardzo interesujące. Chociaż może ktoś czymś zaskoczy takim. Przyznam, że na przykład temat o krakowskim alarmie smogowym i wykorzystaniu nowych mediów był bardzo interesujący. To jest coś, na co pewnie nie jedna osoba nie wpadnie, że można akurat o tym napisać pracę, to zbadać tak dokładnie i wnikliwie.
Ja już nawet sugerowałam pani Joannie, że może by tytuł pracy skrócić, bo on jest bardzo długi dla przeciętnego czytelnika, chyba za długi, i napisać coś o sile nowych mediów właśnie w walce ze smogiem w Krakowie po prostu. I wydaje mi się, że nowe media w Polsce, szczególnie w Polsce, są ciągle słabo zbadane i te badania są często bardzo powierzchowne, jeśli nawet są. Po prostu są to najczęściej opisy, wypowiedzi, które pojawiają się na różnych forach społecznościowych, prawda? No, jest jeszcze, powiedziałabym, badania nowych mediów są w powijakach w Polsce, więc tutaj widziałabym przyszłe prace, które zajmią się nowymi mediami i tradycyjnymi porównawczo na przykład, albo tylko nowymi, bo to zjawisko jest ogromnie dynamiczne i wymaga badań naprawdę głębszych, ale jeśli nie zaczniemy nawet od tych bardziej, powiedziałabym, takich od małych badań, od badania jakiegoś tylko wycinka rzeczywistości, no to do jakichś wielkich uogólnień nie dojdziemy, prawda? Więc ogromne jest tu oczekiwanie, moim zdaniem, również w medioznawstwie, żeby badać wszechstronnie nowe media. No i poza tym widzę to również w kontekście edukacji medialnej, której w Polsce bardzo brakuje. To znaczy u nas brakuje przedmiotów, które powinny być przedmiotami w szkole podstawowej, szkole średniej, przygotowanie ekonomiczne naprawdę, jakieś podstawy, alfabet prawa, czy właśnie edukacja medialna. To znaczy rzeczy, które są dzisiaj dla współczesnego człowieka bardzo potrzebne i przydatne. U nas się tego nie uczy, a ciągle się kłócimy o różne historyczne kwestie, które zostawmy historykom, bym proponowała, a zajmijmy się przyszłością i właśnie edukacją medialną młodych ludzi, żeby oni byli krytyczni, żeby oni byli podmiotowo nastawieni, a nie pozwolili się traktować jako przedmioty. A jeśli tej edukacji nie będzie, to kiedy oni się nauczą krytycznej postawy? A właśnie cechą każdego obywatela, każdego społeczeństwa obywatelskiego jest po pierwsze krytycyzm. I to już mówił sam twórca koncepcji właśnie społeczeństwa obywatelskiego, Adam Ferguson, wielki szkocki badacz, który mówił, że obywatel musi zawsze zachować czujność. Musi mieć dystans do władzy. No i powinien mieć dystans do mediów. Nie może mówić tak, bo w telewizji powiedzieli, to znaczy, że tak jest. Nie, trzeba przez swój filtr przepuścić krytyczny i zastanowić się. Bo tego bardzo brakuje, tym bardziej, że mamy bardzo wiele infotainmentu, właśnie rozrywki, taniej rozrywki, powiedziałabym prymitywnej rozrywki. No więc gdzie ci ludzie mają się uczyć krytycznych postaw, jak nie na edukacji medialnej? To absolutnie powinien być przedmiot numer jeden, tym bardziej, że jest ogromny dystans pokoleniowy, że rodzice czy dziadkowie nie przekażą tego, bo sami mają mniej wiedzy niż ich dzieci czy wnuki, tak? Więc potrzebna jest szkoła właśnie, która będzie przekazywać właśnie te treści i uczyć, edukować medialnie.
Panie profesorze, jakie pan zagadnienie widzi? Takie ciekawe do zbadania?
No, ja raczej tak jak to jeden naukowiec popiera drugiego, tak ja popieram tutaj ten obszar zadań takich edukacyjnych mediów. A idąc w tym kierunku, zwróciłbym uwagę jednak na to, żebyśmy jako Polacy, jako ludzie, jako także istniejące obok siebie różne pokolenia, potrafili w tych mediach wyartykułować, co to jest dobro wspólne. Co jest dobro wspólne, czyli jaki jest nasz wspólny interes? Co to jest szczęście? Co to jest tolerancja? Co to jest szacunek dla cudzych poglądów? Co to jest spór wreszcie? Także bym powiedział, że tutaj, jak pani profesor przed chwilą wspomniała, no my musimy ciągle pracować nad tym, jak się komunikujemy i po co my się w ogóle komunikujemy. Czy my się komunikujemy po to, żeby się obijać tymi naszymi argumentami lub pseudoargumentami? Czy my się komunikujemy po to, żeby siebie zrozumieć i żeby na tej podstawie tego zrozumienia, nie zawsze porozumienia, zbudować po prostu lepszy, przyjazny nam świat. Świat, w którym każdy z nas będzie na swój sposób mógł odrobinę szczęścia uzyskiwać.
Pani Anno?
Myślę, że w obszarze badania jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Cała komunikacja niezinstytucjonalizowanych form działania społeczeństwa obywatelskiego. To jest obszar właśnie działań ruchów społecznych, organizacji takich nieformalnych, zbiorowych, które mają duży wpływ na kształt sfery publicznej. Są tacy badacze, którzy twierdzą, że na poziomie lokalnym media nie mają zbyt silnego głosu, a właśnie tą czwartą władzą są chociażby ruchy miejskie. Takie organizacje, które wpływają na to, jak funkcjonuje przestrzeń lokalna. I w tym obszarze myślę, że ciekawe byłyby badania odbiorców właśnie. Dużo trudniejsze pod względem metodologicznym wyzwaniem w ogóle jest zrealizować takie badanie, ale to jest ta przestrzeń, która nie jest w ogóle, sądzę, zagospodarowana. Jak użytkownicy korzystają z tych mediów, w jaki sposób selekcjonują informacje, z których mediów korzystają, czy ich sposoby działania medialne odpowiadają rzeczywistym, czy tylko kreują własny wizerunek medialny, a zupełnie inne wartości kierują nimi w życiu codziennym. To są wszystko pytania, które mnie bardzo interesują, ale w tym momencie nie wiem, jak można by takie badania zrealizować.
To jest wyzwanie w takim razie dla kandydatów do kolejnych mediasterów. Bardzo Państwu dziękuję. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli laureaci konkursu Mediastery, pani Joanna Grzechnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego i pan Krzysztof Grządzielski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ich promotorzy, pani doktor habilitowana Maria Magowska i pan profesor Ryszard Kowalczyk. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.